Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Witam w progach Szkoły Podstawowej nr 3. Witam zastępcę burmistrza Andrzeja Mętla, witam naczelnik Wydziału Edukacji, Oświaty, Kultury i Sportu i Spraw Społecznych panią Katarzynę Wanic. Witam panią zastępcę komendanta Straży Miejskiej panią Kamilę Grząba. Jak również witam podinspektora referatu zarządzania kryzysowego w mieście pana Jakuba Pieńkos. Witam wszystkich radnych. I porządek obrad na dzisiejszą komisję. Punkt pierwszy. Organizacja nauczania w szkole z oddziałami integracyjnymi. Chodzi o szkołę podstawową numer 3. Punkt drugi. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia bombardowaniami, rakietami, dronami obiektów szkolnych i przedszkolnych. Punkt 3. W lato w mieście 2026. Punkt 4. Opiniowanie materiałów sesyjnych. I punkt 5. Sprawy różne. Ja mam taką prośbę do szanownej komisji, abyśmy, korzystając, że mamy gości niezwiązanymi z oświatą, naszymi takimi głównymi punktami dzisiejszymi, o przełożenie punktu drugiego na punkt pierwszy, żebyśmy mogli rozpatrzyć punkt bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożenia bombardowaniami. Kto z Państwa jest za zmianą porządku? Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do punktu drugiego. Otrzymaliśmy materiały obszerne ze szkół, jak wyglądają procedury w szkołach. Również otrzymaliśmy informacje ze Straży Miejskiej, ale również informacje z referatu zarządzania kryzysowego. Panie burmistrzu.
Oddaję pani komendant głos, że prosiłbym o wprowadzenie. Krótkie, dlatego że komisja
materiały mamy, wszyscy żeśmy się zapoznali.
Pani, tutaj pan Pieńkos przedstawi.
Czyli pan Pieńkos wprowadza.
Pieńkos, syn na końcu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Więc w przedmiotowym temacie. W planie zarządzania kryzysowego dla miasta Czelać jest zawarta procedura na reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji ze statkiem powietrznym o kryptominie Renegade. Jest to w nomenklaturze wojskowej przejęcie statku powietrznego cywilnego, który może zostać wykorzystany do ataku o celach terrorystycznych bądź do wykonania zamachów. Decyzję o przejęciu i rozprawieniu się z takim statkiem powietrznym podejmuje dowództwo NATO, dowództwo sił powietrznych oraz są powiadamiane centra zarządzania kryzysowego na obszarze, w którym może wystąpić zagrożenie. Na terenie miasta w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania znajduje się 7 syren alarmowych. 4 syreny znajdują się na placówkach oświatowych. Jest to szkoła podstawowa numer 3, przedszkole publiczne numer 11, szkoła podstawowa numer 5 oraz szkoła podstawowa numer 7. Takie umiejscowienie syren sprawnia zarówno sprawne powiadomienie placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak i mieszkańców znajdujących się w pobliżu tych terenów. Materiały przedstawione dla komisji znajdują się ramowe rekomendacje, jak może wyglądać opracowana procedura dla każdej placówki oświatowej, ponieważ każda placówka oświatowa jest zbudowana inaczej, posiada inną strukturę, więc my przedstawiliśmy tylko wytyczne, które mogą zostać wykorzystane przez dyrektorów zarządzających placówkami, aby opracować procedurę dla każdej ze swoich szkół. Wystąpiliśmy z wnioskiem do wojewody śląskiego jako miasto Czelać o dofinansowanie zakupu radiotelefonów, aby umożliwić utrzymanie łączności pomiędzy referatem, Strażą Miejską, służbami i placówkami oświatowymi. I jesteśmy także po podpisaniu umowy z wojewodą śląskim na wykonanie ekspertyz w obiektach szkoły podstawowej nr 2 i szkoły podstawowej nr 9 pod przystosowaniem podpiwniczeń tych obiektów
do wykorzystania
przedszkola nr 9 tak, jako miejsc doraźnego schronienia na wypadek wystąpienia zagrożeń na terenie miasta Czelać.
Czy Państwo są jakieś...
A jaka to jest kwota, żeby zakupić taki sprzęt?
Same radiotelefony klasy, które używane są przez służby, to jest około 4,5 tysiąca za radiotelefon, plus stacja bazowa wynosi około 6 tysięcy. Cały wniosek z gminy Czelać wyszedł na około 7 milionów na dofinansowanie różnych zakupów na miasto Czelać i podmiotów od ochrony ludności i obrony cywilnej.
A mamy jakieś szanse, jakie mamy realne szanse na uzyskanie środków?
Na pewno szanse na uzyskanie środków mamy od wojewody śląskiego, ponieważ jeśli nie będzie przyznawał środków, nie wywiąże się z zobowiązań realizacji programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Natomiast w jakich kwotach i na jakie pozycje, to już opiniuje wojewódzki zespół i następnie idzie do zaopiniowania do Warszawy. Natomiast wszystkie kwoty jednostkowe powyżej 50 tysięcy muszą również zostać zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Czyli są, jest szansa.
Jest realna szansa, jest, że pozyskamy wyposażenie na ochronę ludności i doposażenie podmiotów na terenie
dziękuję
miasta.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jakieś zapytania ze
strony? Nie mam jeszcze.
Bardzo proszę, pan radny.
Proszę pan powiedzieć, radny. Gdzie doraźni mają się schronić personel z dziećmi w tych szkołach? Bo tam w tym opisie są tylko dwie szkoły chyba. Numer 7, jak się nie mylę, i
numer 1.
I numer 1. A reszta, jak wygląda sprawa?
To już zależy
Na ten moment.
Na ten moment to najlepszym miejscem do schronienia przez personel, jeśli szkoła posiada podpiwniczenie, w którym okna występują wysoko, nie znajdują się przy samej ziemi i mogą nie stanowić zagrożenia, należy zejść do kondygnacji podziemnych, bądź jeśli nie ma takich kondygnacji, bądź nie spełniają żadnych wymogów, gdzie można by przebywać przez dłuższy moment, wtedy należy wykorzystywać, powiedzmy, korytarze, przy których nie znajdują się okna, bądź w ostateczności sale lekcyjne. Wszyscy musimy wtedy znaleźć się pod ścianą najbardziej stabilną i wykorzystać każdą dostępną chwilę na zabezpieczenie okien, czy to po podstawienie ławek, czy też zaklejenie taśmą klejącą w taki sposób, aby uniemożliwić zranienie odłamkami w przypadku wybuchu w pobliżu.
Ja rozumiem, że wszystkie szkoły dostały te instrukcje do po prostu zapoznania.
Zostały przedstawione tutaj szanownej komisji. Po zaakceptowaniu roześlemy do wszystkich placówek po prostu z prośbą, żeby opracowali i przesłali najwyżej do zaakceptowania.
Aha, czy te materiały jeszcze nie trafiły do...
Nie, został tutaj przedstawiony do zaopiniowania, żeby szanowni państwo mogli się zapoznać, jak to może wyglądać, ponieważ wiadomo, każda placówka ma inną strukturę, inaczej budynki są zbudowane, więc to należy dostosować pod każdą placówkę.
Ja mam takie pytanie, czy to będzie w jakiś sposób ćwiczone, choćby tak na niedużej grupie badaczy?
Tak, rekomendacja
może dobrze, a praktycznie może się okazać, że dzieciaki nie dadzą rady i zastosować się do
tak, polecenia. Dlatego w rekomendacjach zapisaliśmy, żeby szkoły opracowały scenariusze ćwiczenia, jak należy przeprowadzić takie ćwiczenia i jak należy rozmawiać z młodzieżą i dziećmi właśnie na temat takich zagrożeń. Natomiast myślę, że w szerszym aspekcie na pewno należy zorganizować jakieś ćwiczenia, które będą nadzorowane przez kogoś z urzędu, jak przebiega taka planowa edukacja w przypadku ogłoszenia alarmu, jak będzie postępował personel.
Szkoły co roku, i to już od ładnych paru lat, bynajmniej jeden raz w roku, przeprowadzają takie ćwiczenia ewakuacji, tylko że raczej są to właśnie ewakuacje na zewnątrz w ramach bezpieczeństwa PPOSZ. Natomiast no, będą wskazane kolejne inne ćwiczenia właśnie do
tak,
ewentualnych
w przypadku wystąpienia ataku środkami napadu powietrznego wychodzenie na zewnątrz będzie kategorycznie zakazane, bądź jeśli no niestety znajdziemy się na dworze, najlepszym wyjściem jest poszukanie naturalnych zagłębień terenu i w nich się schronić w pozycji leżącej, zakryć uszy przed ewentualnym wystąpieniem fali uderzeniowej.
Ja rozumiem i to myślę, że pani naczelnik...
W przypadku ewakuacji na zewnątrz to gdzie się ci uczniowie ewakują? To
znaczy, nie ewakuujemy się na zewnątrz. Zostajemy, przyjmujemy budynek, że jest najbezpieczniejszym miejscem, ma najmocniejszą konstrukcję, natomiast jeśli w aplikacji, która jest opracowana przez Państwową Straż Pożarną, można sprawdzić, gdzie znajdują się najbliższe miejsca ukrycia, może dyrekcja podjąć opcję ewakuacji do najbliższego miejsca ukrycia, natomiast no to też należy przećwiczyć, gdzie tu w mieście będą znajdować się takie obiekty, czy obiekty będą ogólnodostępne i w jakim stanie technicznym one będą się znajdować. Natomiast wariant, jaki wszyscy przyjmujemy, że chronimy się w budynkach, ponieważ budynek zapewni nam w tym przypadku największą szansę przeżycia. No, na powierzchni zewnętrznej no, nie mamy aż tylu kątów, tylu załamań, żeby chronić się przed ewentualnymi odłamkami, które mogą nastąpić.
Ja chciałam zapytać, rozumiem, że szkoły, dyrektorzy dostaną te informacje od Państwa. Czy Państwo również zadeklarują, że pomożecie?
Oczywiście, właśnie.
Ponieważ wiadomo, że
jeżeli dyrekcja przystąpi do prac nad takimi właśnie planami ewakuacji w oparciu o te tutaj rekomendacje, na pewno pozostajemy w kontakcie tutaj referat zarządzania kryzysowego, pomożemy stworzyć i później na bazie właśnie już tych planów ustalimy, która szkoła chce przećwiczyć i na pewno takie ćwiczenia będą, a być może w każdej szkole, jeżeli będzie...
No to by było wskazane, żeby to było w każdej szkole, to żeby to po prostu ujednolicić i w zależności...
Zobaczymy na podstawie jednej szkoły, jakie są tam na przykład uwagi, nie, co poszło nie tak, i będziemy modyfikować i wówczas kolejne ćwiczenia, kolejne aż po prostu do skutku.
Powiedział pan, że tam będą ekspertyzy w przedszkolu numer 9.
Tak, w przedszkolu publicznym numer 9 i w szkole podstawowej numer 2.
Na reszta szkół i przedszkoli?
Tylko te obiekty dostaliśmy dofinansowanie od wojewody śląskiego na przeprowadzenie ekspertyz. Dostaliśmy informację, że wojewoda uruchomił w tym zakresie nabór ciągły, więc będziemy składać wnioski na kolejne placówki oświatowe.
W przedszkolu numer 9 podejrzewam, że to dotyczy tego, bo tam są schrony w przedszkolu numer 9, tylko że one...
Tak, są
autentyczne. Ja byłam dyrektorem przedszkola numer 9, zaglądałam tam i po prostu byłam tam w tych schronach. Także no one faktycznie, jak ja tam byłam, no już ładnych parę lat temu, to łącznie z tym, że tam jeszcze były takie różne właśnie przedmioty, które należało potem, jak żeśmy to opróżniali, należało to usunąć, ale jest naprawdę duży, duży schron, który no po prostu trzeba będzie odnowić i przygotować do tego, żeby on był właśnie sprawny, żeby był użyteczny.
Po to właśnie wystąpiliśmy o ekspertyzę, o wydanie rekomendacji, jak należy potem...
Ale ekspertyza w jakim celu?
Ekspertyza przydzielenia kategorii budowli ochronnej, ponieważ zgodnie z nowymi normami prawnymi są określone stopnie i wymagania techniczne dla nadania poszczególnej kategorii budowy ochronnej. W budynkach publicznych oświatowych przystępujemy do nadania kategorii miejsce doraźnego schronienia, czyli nie będzie ochrony przed bronią chemiczną, radiologiczną, natomiast w przypadku takich bombardowań zapewni to jakiekolwiek schronienie dla osób znajdujących się na terenie placówki.
Czyli ekspertyza określi rodzaj tego obiektu.
I potem wystąpimy do wojewody śląskiego o przyznanie środków na zaadaptowanie obiektu do spełnienia wymagań technicznych.
Tak, rozumiem.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie ma, zatem...
No się pytać będą, zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dziękujemy bardzo. Jeżeli Państwo chcą, możecie z nami zostać na dalszą część.
Dziękujemy, mamy dużo.
Ale rozumiem, że obowiązki wzywają. Dziękuję ślicznie. Pani dyrektor, witamy Panią na obiekcie Pani.
To ja bardzo serdecznie Państwa witam. Miło mi bardzo, Adriana Kowalska, jeśli... Jeszcze z kimś z Państwa się nie znam. Cieszę się, że mogę Państwa gościć dzisiaj tutaj w warunkach takich bibliotecznych, więc to nastraja być może refleksyjnie troszkę. Tego bym sobie życzyła. Mam nadzieję, że będą owocne obrady w takim razie.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do punktu pierwszego. Organizacja nauczania w szkole z oddziałami integracyjnymi, no i oczywiście chodzi o szkołę podstawową numer 3. Również Państwo otrzymali materiały przygotowane przez Panią Dyrektor i przez Wydział Edukacji, ale może poproszę Panie Burmistrzu o krótkie
Panią
wprowadzenie.
Poproszę o krótkie wprowadzenie do materiału.
Szanowni Państwo, szkoła podstawowa numer 3, 16 oddziałów, z czego 8 połowa to oddziały z integracją. W tych oddziałach integracyjnych mamy 34 uczniów z orzeczeniami i są to dzieciaki ze spektrum niepełnosprawności, takimi jak autyzm, niepełnosprawność ruchowa, część z afazją, niepełnosprawność intelektualna, w stopniu lekkim, umiarkowanym, słabowidzenie, słabosłyszące oraz zagrożone niedostosowaniem społecznym. Kluczowe tutaj jest to, że do każdego oddziału, w każdym oddziale pracuje nauczyciel współorganizujący kształcenie. Jest to osoba, która ma wspomagać działania pracy nauczyciela przedmiotów w prowadzeniu lekcji, w pracy wychowawczej. Pomaga dobierać metody pracy z takimi uczniami. Co jest jeszcze takie istotne, że obowiązkowy podział przy minimum 3 uczniach z orzeczeniem stosuje się podział na informatyce i na językach obcych. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, to tutaj jest to podział naturalny i decyduje o tym dyrektor placówki. To samo dotyczy pracy świetlicy szkolnej. Jeżeli chodzi o ten aspekt finansowy, to wiadomo, na te oddziały dostajemy zwiększone potrzeby oświatowe. ale na ten moment jest to wiadomo, mniejsza liczba dzieciaków w grupie, bo jest 20 plus 5 z orzeczeniami. Kwota potrzeb oświatowych, czy jest wystarczająca? No chyba nie do końca, pani dyrektor, ale no jest to zwiększona kwota tych potrzeb niż na oddział taki ogólny. Zależy ona od wagi i stopnia niepełnosprawności tych dzieciaków. Szkoła również zapewnia i miasto zapewnia transport, z tego co wiem, dla trójki uczniów, a jeden uczeń korzysta ze zwrotu kosztów dowozu dla rodzica. Mm-hmm.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, ja bym też prosiła, żeby pani jako dyrektor, co prawda pani jeszcze no, takim naprawdę no, początkującym dyrektorem, można powiedzieć, w szkole numer 4, ale gratuluję, jest pani świeżo po konkursie.
Numer 3.
Jest pani dyrektor świeżo po konkursie, gratuluję.
Dziękuję bardzo.
No i cieszę się, że pani będzie dalej, nadal dyrektorem. I ja bardzo bym prosiła, żeby pani dyrektor no, podzieliła się z nami taką swoją wiedzą, refleksją na temat, no jak funkcjonuje się z tymi oddziałami integracyjnymi, jak funkcjonują dzieci, jakie opinie rodziców, z jakimi opiniami spotyka się pani rodziców, w jaki sposób szkoła jest przygotowana właśnie do tych klas integracyjnych, zarówno, no chodzi mi tu głównie o sprzęt, w jaki sposób można tym dzieciom pomóc, a może ma pani jakieś takie najważniejsze potrzeby, które właśnie dla tych dzieci powinno miasto spełnić. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Więc tak, absolutnie potwierdzam to, co powiedziała pani naczelnik. Na każdym poziomie, na poziomie każdej klasy mamy jedną klasę integracyjną. To jest oddział integracyjny, klasa A i klasa B, powiedzmy standardowa. I faktycznie do 5 orzeczeń możemy przyjąć w tym oddziale integracyjnym i tak to wygląda. Wygląda to w ten sposób, że tych orzeczeń jest coraz więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem.
A właśnie jakie tendencje
tak,
są
niestety
też, tak.
Tendencje, powiem niestety, no bo...
Wolelibyśmy, żeby dzieci wszystkie były po prostu bez deficytów.
Tak, ale jest tak, a nie inaczej i nie będziemy tutaj kolorować rzeczywistości. Tych orzeczeń jest coraz więcej i opinii jest coraz więcej, więc tak porównywalnie w tym momencie mamy opinii i orzeczeń. W każdej klasie, w każdym oddziale A integracyjnym jest nauczyciel wspomagający. Mamy to szczęście ogromne, że kadra jest bardzo dobrze wykształcona. Co więcej, nawet nauczyciele przedmiotowcy również mają wykształcenie w kierunku właśnie na takie w kierunku wspomagania dzieci. Także nawet jeśli to jest nauczyciel biologii, to on i tak jest, może być nauczycielem wspomagającym, mają praktycznie większość ma podwójne wykształcenie. Więc naprawdę ekipa jest bardzo dobrze wyszkolona. Oczywiście mamy pomysły na więcej i tutaj na szczęście też mamy możliwości, jeśli chodzi o doskonalenie nauczycieli, żeby jeszcze troszkę sobie urozmaicić to wykształcenie. Są kolejni nauczyciele, którzy widzą potrzebę, żeby w tym kierunku właśnie wspomagania dzieci się kształcić i jedni kończą w tym roku studia, inni zaczynają. Naprawdę chcą się w tym kierunku rozwijać, bo widzą potrzebę. Jeśli chodzi o szkołę, to moje spostrzeżenia są takie, że oprócz tego, że mamy naprawdę świetną ekipę, też taki zespół pedagogiczno-psychologiczny, bardzo, bardzo czujny, to jest najważniejsze. Czujny w sensie takim, że jeśli widzi ktoś właśnie z pracowników tego zespołu, że cokolwiek się dzieje, współpracują z wychowawcami, jeśli tutaj jest potrzeba interwencji, to ta interwencja oczywiście według wszelkich procedur ona ma natychmiast miejsce. Znowu powiem, niestety w mijającym roku były takie przypadki, gdzie trzeba było na przykład
wrzucić niebieską kartę, zgłosić, tak, zrobić takie zgłoszenie, no bo było zagrożenie dla dziecka i my oczywiście zachowując wszelkie procedury, takie rzeczy robimy. I najczęściej, po raz kolejny powiem niestety, to się potwierdza, że dobrze żeśmy zrobili, że zareagowaliśmy. Tak jak powiedziałam, zespół jest bardzo czujny. Jeśli chodzi o szkołę, tak w ogóle wyposażenie, w ostatnim roku, czyli to, co się zadziało od mojego tutaj przyjścia, od 1 września, czy może nawet 25 sierpnia, zainstalowaliśmy dzwonek bezstresowy. W ramach anegdoty powiem, że na początku wszystkich stresował, natomiast teoretycznie i praktycznie już teraz, żeśmy się ładnie do niego przyzwyczaili, jest absolutnie bezstresowy i rzeczywiście się sprawdził.
Jakaś miła melodia?
Absolutnie.
Właśnie, chciałbym dopytać, co to jest dzwonek bezstresowy.
A być może będzie szansa usłyszeć znaną melodię. Okay. Tylko tak, na początku żeśmy musieli jeszcze się przyzwyczaić, że to właśnie o to chodzi. Natomiast jest. I również zorganizowaliśmy się w ten sposób, to była potrzeba ewidentna, lokalowa, potrzeba zarówno świetlicy, jak i właśnie zespołu psychologiczno-pedagogicznego, mianowicie zorganizowanie czegoś, co nazwaliśmy cichą świetlicą. Nazwanie tego salą wyciszeń może jest troszkę daleko idące, natomiast powiedzmy, jest to już taka forma cichej świetlicy. Zrobiliśmy to w ten sposób, że po prostu zrezygnowaliśmy w tym roku ze sklepiku szkolnego, zamieniliśmy go na automat, a w to miejsce żeśmy się po prostu inaczej zorganizowali, bo taka była ewidentna potrzeba. I te dwie rzeczy były stricte pod kątem dzieci ze szczególnymi potrzebami zrobione. Natomiast oczywiste jest to, że postaraliśmy się również o inne elementy, takie, które i dobrze robią dzieciom ze szczególnymi potrzebami i tak w ogóle naszym uczniom, więc zadbaliśmy o kanapy, jakieś piłkarzyki się pojawiły na korytarzach. No mamy pięknie odnowione boisko Orlik, boiska dwa w zasadzie Orlik, więc dzieci czym więcej wychodzą na dwór, tym lepiej. Zresztą takie są wytyczne od 1 września. Wiecie Państwo, że te wytyczne się troszkę zmieniają, więc czym więcej wychodzimy, tym lepiej. Mamy gdzie? Mamy, co widać za oknem, plac zabaw, tego wcześniej nie było i dobrze, że się pojawił, bo faktycznie te najmłodsze dzieci mają gdzie teraz się podziać, właśnie w czasie, kiedy spędzają ten moment na świetlicy. Pojawiły się dla dzieci szafki szkolne, nie mieliśmy ich do tej pory, udało się to dzięki prezentowi jubileuszowemu, który dostaliśmy, czek na 10 tysięcy, zakupiliśmy takie szafki dla dzieci. Na razie najmłodsze dzieci z tego korzystają, ale też są szafki, które będziemy montować dla dzieci starszych. Przy okazji remontu Orlika udało się również wyremontować ten obszar tutaj przed wejściem do szkoły. Niemniej jednak liczymy na dalsze prace i już tutaj mamy daleko posunięte plany. Przede wszystkim właśnie jeśli chodzi o dzieci ze szczególnymi potrzebami. Myślę tutaj o dzieciach z niepełnosprawnością ruchową. Już Państwo z pewnością wiedzą, że realizujemy projekt zainstalowania platformy zewnętrznej. On już jest w takiej dosyć mocno zaawansowanej fazie. Projekt jest zaakceptowany, już dalsze kroki są podejmowane. Przy tej okazji, montowania właśnie tej platformy, chcielibyśmy bardzo zrobić taki podjazd do tej platformy z prawdziwego zdarzenia. Potrzebujemy bardzo bezpiecznego też podjazdu dla służb. Ten podjazd jest, ale on chcielibyśmy, żeby było jeszcze bezpieczniej niż jest teraz. I bardzo ważnym elementem wydaje mi się też jest taki pomysł, taki projekt, który też spotkał się z dużą przychylnością i mamy wyasygnowane środki na to, mianowicie zrobienie chodnika, który prowadziłby od wejścia do szkoły, tego tylniego wejścia do szkoły, bezpośrednio do przedszkola i żłobka. To jest potrzeba nie tylko szkoły, a tak naprawdę lokalna, dlatego że tutaj z osiedla jest wiele młodych rodzin, młodych rodziców, młodych, starych, jakichkolwiek rodziców przede wszystkim, bo to o to chodzi.
Czy dziadków.
Czy dziadków jak najbardziej, tym bardziej być może, którzy odprowadzają dzieci do dwóch placówek, do żłobka i do nas do szkoły, albo do przedszkola i do nas do szkoły. I muszą robić całe wielkie kółko, żeby tutaj do nas dotrzeć. To przejście.
Bardzo dobry pomysł.
Naprawdę cieszę się bardzo, że się spotyka z rzeczywistością, dlatego że naprawdę rodzice też to zgłaszali, sygnalizowali, że to jest dobry pomysł i jeśli dojdzie do skutku, no to na pewno będzie ogromnym ułatwieniem dla całej tutaj społeczności tego osiedla. Więc jest na to miejsce wytyczone, mamy już pomysł, przy okazji być może i też jest pomysł na to, żeby to zrobić niezbyt obciążającym dla miasta kosztem, zmodernizować lekko to ogrodzenie, które już naprawdę wymaga takiej modernizacji, bo widać ząb czasu już nadgryzł je, więc to będzie przy okazji zrobione. Mam nadzieję, że tak jak mówię, już znaleźliśmy możliwości, żeby to zrobić no, mało obciążająco dla budżetu. Także jeśli tylko jakiekolwiek pytania, to jestem do dyspozycji. Dziękuję natomiast bardzo. Na razie tak to...
Będziemy chcieli zobaczyć tę szkołę, ale myślę, że nie pójdziemy. To mam, bardzo proszę.
Mam pytanie.
Bardzo proszę, Zbigniew Panek.
Te dzieci z orzeczeniami to są tylko z Czeladzi? Czy z innych miast?
Tak, z Czeladzi.
Tylko?
Z Czeladzi. Niekoniecznie tylko i wyłącznie z regionu, ale z Czeladzi. Rejonu w sensie...
szkoły,
rejonu szkoły, ale z naszej...
Z miasta Czeladzi.
Tak, z miasta.
Dziękuję.
A ja też mam pytanie...
Bardzo proszę, Beata Marcikowska.
Pani powiedziała, że jest w stosunku do pewnych oddziałów, ja to tak zrozumiałam, podział naturalny, o którym decyduje dyrektor. Co to znaczy?
WF.
Tak, WF, to chłopcy i dziewczynki oczywiście.
Aha, i o tym pani decyduje?
Nie.
No nie,
ja to tak zrobiłam.
Co to
wiedzę? No,
tak.
No to dobrze, to dziękuję. I jeszcze jedno, co to jest ta cicha świetlica?
W naszej szkole mamy taką sytuację, takie, pozwolę sobie na takie drobne wprowadzenie, żeby lepiej zrozumieć potrzeby dzieci ze szczególnymi potrzebami właśnie, czy z jakimikolwiek trudnościami. W naszej szkole mamy taką sytuację, że świetlica jest łączona z jedzenią, tak, ze stołówką i skądinąd świetlica jest takim miejscem, gdzie jest zawsze spore zamieszanie, dużo się dzieje, są zajęcia, jest głośno, krótko rzecz ujmując. I potrzeba ze strony właśnie między innymi zgłoszona potrzeba ze strony pań świetlicowych, tak, świetliczanek, była taka, żeby zabezpieczyć w jakiś sposób potrzeby tych dzieci, które nie tolerują hałasu, nie tolerują takiego takiego harmidru czasami, no bo tak to wygląda na świetlicy, tak, no przecież te dzieci, oczywiście, że my mamy zajęcia świetlicowe, one są w pewnej mierze zorganizowane, ale są momenty dużego ruchu. Dzieci ze szczególnymi potrzebami trudno znoszą takie sytuacje i dla nich jest wydzielone miejsce, gdzie po prostu mogą się schronić. Oczywiście pod odpowiednim nadzorem. Przepraszam, jeszcze tylko dorzucę. Docelowo mamy też w budżecie placówki zapewnione środki na tak zwaną kabinę wyciszeń, bo to byłoby też idealne rozwiązanie. Czekamy na dobrą okazję, żeby po prostu zakupić tą kabinę w ramach takich środków, jakimi dysponujemy, więc są takie środki przewidziane.
Bardzo proszę, Beata Zawiła.
Ja tylko się dopytam, to teraz ta świetlica cicha nie jest zamknięta? Czy jest?
Ona jest zamknięta, natomiast nie jest wyciszona, bo taka z prawdziwego zdarzenia sala wyciszeń jest wyciszona w odpowiedni sposób. To nie jest wyciszone pomieszczenie, ale przynajmniej jest w jakiś tam sposób te dzieci są izolowane.
Podnosząc się jeszcze, bo miałam inne pytanie w sumie zadać w tym momencie, ale czy macie Państwo, bo macie taki Państwo projekt Drodze do Sukcesu, zdaje się, pamiętam jak też Wydział to pisał, czy macie Państwo zakupione właśnie słuchawki wyciszające? Bo to jest taka doraźna sytuacja, kiedy dzieci będące w spektrum autyzmu, przerabiam to osobiście, mam wnuka takiego, gdzie chodzę ciągle ze słuchawkami wyciszającymi, mogłyby, jak nie ma tej świetlicy wyciszającej, możliwość udostępnienia dziecku, założyć mu te słuchawki wyciszające, bo wiem, że na przykład w szkole numer 5, tam gdzie dziecko moje chodzi, te słuchawki wyciszające są do dyspozycji dzieci w spektrum autyzmu. Także tutaj taka tylko podpowiedź ewentualna, że można by było z projektu ewentualnie, jeżeli Państwo jeszcze go realizujecie, bo nie wiem jak to wygląda w tym momencie, wypadło.
Jeżeli takie treści zostały do projektu wpisane.
Więc ja się pozwolę odnieść tylko, dziękuję za tą podpowiedź jak najbardziej. Dzieci też, no na szczęście współpracujemy bardzo dobrze z rodzicami, więc rodzice też wiedzą, że takie rozwiązania są słuszne i właściwe. W ramach tego konkretnego projektu, który został tutaj przytoczony, nie możemy sobie na to pozwolić, ale już zawnioskowaliśmy o inny projekt. To jest projekt właśnie pod tytułem Edukacja włączająca i tam niewątpliwie tego typu treści się pojawiły, bo mamy jak najbardziej potrzebę i...
Ten projekt został już złożony na kwotę 2 miliony.
Wniosek jest złożony, tak.
Mam następne pytanie. Tak. Przeglądałam sobie też, no zresztą materiał przeglądałam i tam w tej tabelce widzimy, że w niektórych oddziałach jest dwoje dzieci, no tak jak tu pani naczelnik opowiadała, jest w klasie piątej, pięcioro dzieci z różnymi deficytami, jest tam dziecko niedowidzące. Czy Państwo jako nauczyciela współorganizującego macie tyflopedagoga w tym oddziale? Tak, to jest...
W tym konkretnym oddziale nie, ale tyflo pedagog jest w ogóle.
Czyli prowadzi rewalidację z dzieckiem słabowidzącym.
Mamy takiego nauczyciela.
Czy wszystkie orzeczenia są realizowane zgodnie z tymi zaleceniami, które są w orzeczeniach? Czy macie Państwo jakieś problemy z zatrudnianiem tych specjalistów? No bo wiadomo, że normalnie możecie Państwo zatrudnić nauczyciela wykształcenie pedagogiczne lub podyplomowe pedagogika specjalna, ale macie też Państwo ten projekt. Czy, jak już Pani powiedziała, że nauczyciele się dokształcają, czy wszystkie zalecenia w tych orzeczeniach są realizowane?
Tak, dlatego,
bo tam 34 dzieciaki mają różne zalecenia, umówmy się, więc tutaj ta rewalidacja na tych różnych poziomach musi się odbywać.
Tak, dlatego mamy bardzo dużo dodatkowych zajęć i tak jak powiedziałam, ten zespół nasz psychologiczno-pedagogiczny bardzo prężnie działa. Panie są wyjątkowo kompetentne i wszyscy zespołowo czuwamy nad tym, żeby te orzeczenie, żeby każde orzeczenie było prawidłowo realizowane. Więc nad każdym się bardzo skrupulatnie pochylamy i no, staramy się, żeby tak to wyglądało.
A jak często robicie Państwo analizę impetów?
No co najmniej dwa razy do roku, co najmniej, tak? Ale tak naprawdę, czyli na zakończenie każdego semestru. Natomiast jeśli pojawiają się jakiekolwiek sygnały, tak jak powiedziałam, ja bardzo zwróciłam na to uwagę, na tą czujność, to w zasadzie przy okazji, śmiem powiedzieć, każdego zebrania jest rozmowa z rodzicami, którzy tego potrzebują i jeśli jest taka potrzeba z którejkolwiek strony, czy z naszej, czy od rodziców, to często też, nie tylko przy okazji zebrań na to szkolnych, natomiast bardzo często po prostu zapraszamy rodziców na dodatkowe spotkania.
Mówią, że macie 9 nauczycieli współorganizujących. Tutaj akurat pani Asia Filip jest w 8 klasie z drugą nauczycielką. Tak. Pewno uzupełnia swoje godziny dydaktyczne, więc no, okej, no, jest tu troszkę taka nierównowaga w tej sytuacji, że niektóre klasy mają dwóch, no ale to już Państwo dwóch uczniów z orzeczeniami, a w innej klasie jest 5, możecie i nawet Państwo w czasie roku szkolnego do 7 dobić tych uczniów, no ale praca, powiem, z 7 uczniami z orzeczeniami.
No nie wyobrażamy sobie, no właśnie, tego, bardzo ciężko. Tak, i ta piątka to nie na darmo przepisy regulują te kwestie.
To jest taka maksymalna liczba.
Naprawdę, naprawdę wystarczająca. Jest co robić.
No ja tyle, bo generalnie to tutaj zawsze, że tak powiem, się działo i no, podzielam Pani tutaj opinię, że praca jest ciężka. Współczuję w pewnym zakresie, że praca ciężka, ale no, gratuluję, że podołacie całej tej sytuacji. Chciałam jeszcze tylko zapytać, jak się na to rodzice, bo była taka sytuacja, że niektórzy rodzice nie chcieli zapisywać dzieci do klas, na przykład pierwszych, gdzie akurat było, że do klasy A dziecko pójdzie do, umówmy się, normalne, nie obrażając nikogo, że pójdzie do dziecko do klasy integracyjnej. Jak teraz to Państwo?
Przyznam szczerze, że no, jestem w tym momencie, już w zeszłym roku widziałam końcówkę tej rekrutacji, bo wiadomo, od, tak jak powiedziałam, końcówki sierpnia, kiedy przejęłam obowiązki, widziałam te ostatnie ruchy rekrutacyjne. W tym roku całą rekrutację, cały proces rekrutacji mogłam doświadczyć. Nie było takich sygnałów, żeby któryś z rodziców ewidentnie nie chciał, żeby jego dziecko poszło do klasy, do oddziału integracyjnego, a wręcz przeciwnie, bym powiedziała.
Czyli świadomość istnieje, że...
Tak. Myślę, że tutaj na tyle dużo w mieście o tym jest mowa, czy to przez takie akcje jak Niebieskie Igrzyska, czy Dzień Świadomości Autyzmu. My takie akcje robimy i wydaje mi się, że świadomość jest coraz większa. Chyba w ten sposób do tego rodzice zaczęli podchodzić, że jeśli ktokolwiek zauważy, że to też jest praca rodzica, że on obserwuje to dziecko i wie, kogo ma w domu, jeśli widzi rodzic, że cokolwiek mogłoby wskazywać na to, że dziecko potrzebuje wsparcia, ja nie mówię takiego już udokumentowanego, typu orzeczeniem czy opinią, ale jakiegokolwiek wsparcia, to woli, żeby dziecko przyszło do nas, do szkoły, dlatego, że wie, że u nas są specjaliści, którzy, jeszcze raz to podkreślam z pełną mocą, są czujni i wychowawcy, co więcej w tych klasach 1-3 również natychmiast wyłapują, z którym dzieckiem trzeba więcej popracować. Zresztą mam dodatkowe zajęcia na to przeznaczone, więc
Czyli nie borykacie się Państwa z problemem zatrudniania specjalistów?
Nie, wręcz jesteśmy na etapie poszukiwania, szukamy i co więcej znajdujemy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń, teraz jesteśmy na etapie poszukiwania dwóch nauczycieli, być może nawet trzech, natomiast zgłoszeń jest multum i jest z czego wybierać.
To dobrze. Czy jeszcze jakieś pytanie do Pani Dyrektor?
Ja mam takie pytanie. A jak odbierają te dzieci bez orzeczeń współżycie z tymi dziećmi z orzeczeniami? Są jakieś sygnały negatywne? Czy...
Ja powiem tak, powiedziałabym tak, coraz lepiej. Dlatego, że właśnie to działa w ten sposób, że jeśli dzieci zaczynają tutaj sobie współpracować od pierwszej klasy, to po pierwsze, i mamy to tak naprawdę, zrobię małą dygresję, to jest widoczne już w tym momencie w ósmej klasie najładniej to wyszło, jak różne jest zachowanie, podejście i życie, tak naprawdę jakość życia dziecka, które było od nas od pierwszej klasy, dziecka, w tym momencie mówię o dziecku z trudnościami, które było u nas od pierwszej klasy, a to, które na przykład dołączyło na jakimś późniejszym etapie. To dziecko, które było u nas od pierwszej klasy, naprawdę możemy powiedzieć, że wypuszczamy w świat po tej ósmej klasie młodego człowieka, który być może ma swoje trudności, ale potrafi, jakoś jest dostosowany do życia. To nie jest takie ewidentne w przypadku dzieci, które w którymś momencie do nas dotarły, na przykład na etapie klasy szóstej czy siódmej. To od razu mówię. A teraz odnosząc się bezpośrednio do pytania, również te dzieci, które są zupełnie, mają pełny wachlarz swoich umiejętności i mogą się rozwijać świetnie na każdym etapie, one przyzwyczajają się do współpracy z dziećmi z pewnymi trudnościami i są zdecydowanie pomocne, tak? Tą dużą empatią się wykazują, pomocą i przede wszystkim uczą się ogromnej tolerancji. I to jest fantastyczne, bo jeśli tylko zauważymy, że byłoby inaczej, to po prostu znowu nasz sztab po prostu specjalistów wchodzi w akcję, wkracza w akcję i naprawdę wypracowujemy sobie bardzo, bardzo fajne zachowania takie na co dzień.
Jeszcze zapytam, bo jak już pani dyrektor mówi o tych postępach, monitorujecie Państwo jakoś postępy uczniów? Tych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi?
Znaczy, monitorujemy, nie wiem dokładnie o jaki element ewentualnie by chodziło, dlatego że jeśli chodzi o wiedzę, no to no nie ukrywam, że zresztą o tym wspominałam i na każdym kroku chcę to podkreślić, że dzieci ze szczególnymi potrzebami to z jednej strony są dzieci, które mają trudności, a z drugiej strony to są te dzieci, które są bardzo zdolne, tak? Bo dziecko z Aspergerem, czyli ma trudność w pewnej dziedzinie, może być w innej dziedzinie bardzo zdolne, więc my to absolutnie monitorujemy i jedno jakby nie wyklucza drugiego, prawda? Musimy i z jednym i z drugim pracować, a tak naprawdę no w ogóle z tym dzieckiem pracować. Monitorujemy i postępy w nauce i przede wszystkim zachowania. I najlepszym tego przykładem jest to, że dzieci właśnie z różnymi tego typu trudnościami, niekoniecznie tylko i wyłącznie w nauce, ale w ogóle w zachowaniu i w życiu, jeżdżą na wycieczki, są aktywne tak zwanie społecznie i świetnie sobie dają radę. Oczywiście, że na takiej wycieczce z dzieckiem jest nauczyciel wspomagający, patrzy, widzi, obserwuje, wspiera, ale te dzieci naprawdę sobie świetnie radzą.
dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Pani dyrektor?
Pytania nie.
Bardzo pięknie pani opowiedziała nam naprawdę o tej pracy. Z takim naprawdę widać, że no po prostu naprawdę dużo się dzieje w tym zakresie w szkole, żeby te dzieci mogły dobrze funkcjonować, żeby mogły dobrze wyruszyć później do szkół średnich. Bardzo dziękuję. Proszę złożyć nauczycielom naprawdę takie wyrazy no podziwu również, bo miałam tę przyjemność, że pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi i wiem, jak bardzo ciężka to jest praca, jak bardzo ciężko jest dotrzeć do tych dzieci, jak dużo trzeba pracować z rodzicami, bo często się tak zdarza, że tę pracę zaczynamy najpierw od rodziców, a później pracujemy z dzieckiem. Dlatego bardzo się cieszę, że taka szkoła w naszym mieście jest, bo jak widać potrzeby są bardzo duże, ale cieszę się, że mamy właśnie takich wspaniałych specjalistów i taką panią dyrektor, która naprawdę z ogromnym przejęciem i widać taką pasją i zaangażowaniem nam o tym opowiada. Bardzo serdecznie dziękuję.
Mam wsparcie absolutnie właśnie w ekipie i tutaj potencjał jest ogromny. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie dorzucić właśnie to, co tutaj zostało powiedziane, jeśli chodzi o rodziców. W tym roku został zrealizowany fantastyczny projekt. Zrealizowaliśmy go z SUS-em Czelackim pod tytułem Wspieram swoje dziecko. I właśnie to zauważone zostało tutaj przez mój zespół psychologiczno-pedagogiczny, że no, teoretycznie wszyscy mają wsparcie, nauczyciele mogą się doskonalić, uczniowie, no bo ze względów oczywistych mają wsparcie, a gdzie w tym wszystkim są rodzice? I ponieważ ewidentna dziura tutaj jakaś powstała, wyrwa, mój zespół psychologiczno-pedagogiczny stworzył taki projekt, zaproponował warsztaty dla rodziców, ten projekt się odbył, było zainteresowanie, być może liczyliśmy na jeszcze większe zainteresowanie, aczkolwiek wydaje mi się, że do tego też chyba tak drobnymi krokami trzeba przyzwyczajać rodziców.
Tak, rodzice muszą dojrzeć.
Dojrzeć, tak, i mieć świadomość, że jesteśmy tutaj również dla nich, tak. Że po prostu organizujemy im spotkania, wsparcie stricte dla nich, bo nie ukrywam, że faktycznie nie wszyscy są pogodzeni z sytuacją.
Tak, bo nie każdy rodzic po prostu jest w stanie zaakceptować tak od początku do końca inność swojego dziecka.
Tak.
I też nie ma się co dziwić, nigdy nie wiemy, jak sami byśmy się zachowali w takiej sytuacji, dlatego no świetnie, że właśnie też no, pani super nauczyciele właśnie zauważyli i tę potrzebę, żeby tym rodzicom pomóc. To jest naprawdę bardzo cenne.
Dziękuję.
Czyli pani dyrektor podziękujemy. Ja myślę, że teraz zrobimy sobie przebieżkę po szkole.
Tak, zapraszam. Oczywiście.
A później omówimy resztę materiałów. Być może ktoś jeszcze będzie miał pytania odnośnie naszej wycieczki.
Jasne, zapraszam. Dziękuję.